Hitler nie mógł być tak nierozsądny. Jedynie jego generałowie mogli nalegać na rozpoczęcie działań. Oni żyli z wojny. Dawała im awanse, bogactwo, zaszczyty i władzę nad życiem i śmiercią. Mogli się więc posunąć do prowokacji, aby postawić Hitlera przed faktem dokonanym. Toteż w żadnym wypadku nie można było dopuścić, aby runęła lawina wywołana przypadkowym incydentem na granicy. Wszystkie decyzje, jakie Stalin podjął tego wieczora, rozkazy, jakie wydał, podyktowane były panicznym lękiem przed uwikłaniem wojsk w przypadkowe starcia. — Co mamy zrobić? — Stalin zwrócił się do Mołotowa, który wszedł do gabinetu. Pytanie pozostało bez odpowiedzi. Stalin spojrzał na Bułganina, ale ten wykonał rękami ruch wskazujący, że rozważa starannie odpowiedź na tak ważne pytanie. — Towarzyszu Stalin — odezwał się Timoszenko — nie mam wątpliwości, dyrektywa musi być wydana bezwłocznie, aby zaalarmować wszystkie wojska w nadgranicznych okręgach. — Przygotowaliśmy projekt dyrektywy — wtrącił Żukow. — Przeczytajcie — westchnął Stalin. Był jak bokser zagnany do narożnika, ale nie miał zamiaru się poddawać. Nie przekonali go, że należy ogłosić alarm. To byłoby zbyt ryzykowne. Już sam ten fakt zwiększałby napięcie na granicy. W zamieszaniu, jakie tworzyłyby wojska wyruszające na pozycje, łatwo mogłoby dojść do konfliktu. Jakiś nieopierzony dowódca batalionu, zbyt pochopnie oceniając sytuację, mógłby rozkazać otworzyć ogień i nieszczęście byłoby gotowe. Stalin zdecydował się na pewne przygotowania do obrony, ale nie na granicy. Tego dnia wcześniej zadzwonił do dowódcy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego, generała Iwana Tiuleniewa, którego zastał w podmoskiewskiej daczy, dokąd generał pojechał na niedzielny wypoczynek. — Towarzyszu Tiuleniew, jaki jest stan obrony przeciwlotniczej Moskwy? — zapytał. Nie wysłuchał jednak całego raportu. — Posłuchajcie, sytuacja jest niepewna i musicie postawić obronę przeciwlotniczą Moskwy w stan 75% gotowości. Tuż potem nakazał szefom obwodowych komitetów partyjnych, aby pozostali w pracy. Uzasadnił to w rozmowie z sekretarzem moskiewskiej organizacji partyjnej Aleksandrem Szczerbakowym. Możliwy jest atak Niemców. Nie mógł jednak zaakceptować ogłoszenia stanu gotowości w nadgranicznych oddziałach wojskowych. Jest za wcześnie, aby wydać taką dyrektywę, powiedział, zdając się nie słuchać tego, co proponował Żukow. Być może problem da się rozwiązać środkami pokojowymi. Musimy wydać krótką dyrektywę stanowiącą, że niemiecki atak może rozpocząć się od prowokacji. Oddziały w nadgranicznych okręgach, aby uniknąć komplikacji, nie mogą dać się uwikłać w prowokacje. Powiedział to tonem, który dobrze znali, żadnych dalszych dyskusji. Wyszli więc do sekretariatu, aby tam przygotować projekt nowej dyrektywy. Wrócili tuż po północy, przedstawiając kolejny szkic dyrektywy. Stalin wprowadził kilka poprawek i zgodził się na wysłanie. Do rad wojskowych Leningradzkiego Okręgu Wojskowego, Bałtyckiego Okręgu Wojskowego, Zachodniego Okręgu Wojskowego, Kijowskiego Okręgu Wojskowego, Odeskiego Okręgu Wojskowego. W dniach od 22 do 23, 6, 41 niespodziewany atak Niemców na frontach okręgu wojskowych Leningradzkiego, Bałtyckiego, Zachodniego, Kijowskiego i Odeskiego jest możliwe. Zadanie naszych sił nie poddać się prowokacyjnej akcji jakiegokolwiek rodzaju, co mogłoby doprowadzić do poważnych komplikacji. W tym samym czasie wojska okręgu wojskowych mają być w pełnej gotowości, aby odeprzeć niespodziewane uderzenie Niemców i ich sojuszników. Dyrektywa nakazywała rozproszenie samolotów i zamaskowanie ich, postawienie w stan gotowości oddziałów, bez powoływania rezerwistów i wprowadzenie zaciemnienia miast. Żadne inne środki nie mogą być podjęte bez specjalnego zezwolenia, głosił ostatni punkt dyrektywy podpisanej przez Timoszenkę i Żukowa 30 minut po północy 22 czerwca. Obydwaj ruszyli natychmiast do sztabu generalnego, gdzie dyrektywa została zaszyfrowana i rozesłana do okręgu wojskowych. Istniała szansa, że przed świtem dotrze do adresatów. Stalin uznał, że nic nie pozostało już do zrobienia. Zanim wyszedł ze swojego gabinetu, odebrał telefon od Żukowa. Generał informował o nowym meldunku z kijowskiego okręgu wojskowego. Major Byczkowski przesłuchuje niemieckiego dezertera z 222 Pułku Piechoty z 74. Dywizji, podobno robotnika, komunistę z Monachium. Nazywa się Alfred Liskow. Do naszych linii dotarł o 21. Twierdzi, że niemieckie uderzenie nastąpi dzisiaj o godzinie 4. Rozstrzelać? Zasianie dezinformacji, przerwał mu Stalin i odłożył słuchawkę. Alfred Liskow nie został rozstrzelany, tylko dzięki temu, że w momencie wybuchu wojny przesłuchanie jeszcze trwało. Wyszedł ze swojego gabinetu, przeszedł korytarzem wyłożonym grubym czerwonym dywanem do windy, którą zjechał na parter. Przed drzwiami stał już czarny Packard. Pułkownik Mikołaj Własik, szef ochrony osobistej, nie zadawał zbędnych pytań. Mikołaj Własik był generałem porucznikiem. 17 stycznia 1955 roku został skazany na 10 lat zesłania do Krasnodaru oraz degradację i utratę odznaczeń wojskowych za rzekome utrzymywanie kontaktów ze Sztenbergiem, podejrzanym o szpiegostwo. Nad Moskwą przeszła gwałtowna letnia burza i spadł ulewny deszcz. Załamanie pogody trwało jednak krótko i opustoszałe o tej porze ulice szybko zaczęły wysychać. Pół godziny później samochód Stalina, osłaniany przez dwa auta NKWD-zistów, wyjechał na drogę prowadzącą do odległego 35 kilometrów Kuncewa. Krótka czerwcowa noc zaczynała blednąć, gdy Stalin wszedł do sypialni swojej willi w Kuncewie. Zrzucił bluzę, zuł wysokie buty i położył się na łóżku. Zasnął szybko, spokojnym snem człowieka zmęczonego. W Berlinie Adolf Hitler wciąż pracował w swoim gabinecie w kancelarii Rzeszy. Dyktował tekst proklamacji, która miała być wygłoszona jeszcze tej nocy. Niemieccy żołnierze, czeka was ciężka walka, walka, w której musicie dać z siebie wszystko, albowiem losy Europy, przyszłość Rzeszy Niemieckiej oraz istnienie naszego narodu spoczną tylko w waszych rękach. Niech Bóg wspomaga nas w tej walce. Sekretarka Krista Schroeder zamknęła notatnik, podniosła się z krzesła dostawionego do biurka i wyszła szybko do sekretariatu, aby przepisać tekst na maszynie. Hitler czekał na Alberta Speera. Albert Speer, 1905-1982. Architekt z wykształcenia zdobył zaufanie i poparcie Adolfa Hitlera dla projektów oficjalnych obiektów państwowych i masowych imprez propagandowych, co przesądziło o jego karierze. W 1934 roku został architektem Hitlera, a później kolejno szefem Departamentu w Niemieckim Froncie Pracy, szefem oddziału do spraw budownictwa inwestycyjnego w sztabie zastępcy Führera, od 1942 roku szefem organizacji TOTA po śmierci jej twórcy. Od 1943 był ministrem do spraw uzbrojenia i przemysłu wojennego oraz generalnym pełnomocnikiem do spraw uzbrojenia w Urzędzie Planu Czteroletniego. Dzięki wybitnym zdolnościom organizacyjnym przyczynił się do szybkiej rozbudowy niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. W maju 1945 został aresztowany przez żołnierzy brytyjskich i stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, oskarżony o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, wykorzystywanie przymusowych robotników w przemyśle zbrojeniowym. Uznany za winnego, został skazany na 20 lat więzienia. Można było odnieść wrażenie, że projekt, z którym miał przybyć Hitlera architekt, pochłaniał go w równym stopniu jak wojna na wschodzie, która miała rozpocząć się lada godzina. Być może dlatego, że między tymi dwoma wydarzeniami istniał ścisły związek. Speer miał przybyć z planami nowego miasta dla Niemców, jakie miało powstać w Norwegii, w rejonie Trondheim, gdzie zamierzano rozpocząć budowę wielkiej bazy morskiej, o czym Hitler rozmawiał tego dnia z dowódcą marynarki wojennej, wielkim admirałem Erichem Rederem. — Jest pan Speer? — Oczekiwałem pana. Hitler na widok wchodzącego architekta podniósł się zza biurka. Podszedł do niego i poprowadził go do stolika, na którym stał gramofon. Wybrałem już fragment Preludium Lista, które będzie poprzedzać informacje radiowe o naszych zwycięstwach na wschodzie. Niech pan posłucha. Dał znać adiutantowi, który uruchomił gramofon i cały czas patrzył pytająco na Speera, oczekując akceptacji. W najbliższym czasie będzie pan to często słyszał. Jak się panu podoba?
Wspaniale, mein Führer.
Speer wydawał się zadowolony. Godne zwycięstw, które czekają na pana. Jak widzę, ma pan już gotowe plany naszego nowego miasta w Norwegii. Ujął Speera pod ramię i ruszył w stronę biurka. Nie mam dzisiaj zbyt dużo czasu, ale tak jestem ich ciekaw, że rzucę na nie okiem. Powiem panu, że z Rosji już wkrótce sprowadzimy tyle granitu i marmuru, ile tylko będziemy chcieli. Hitler stwarzał wrażenie podnieconego całą sytuacją, lecz jednocześnie pewnego siebie i rozluźnionego. Ludzie, którzy obserwowali go w ciągu ostatnich tygodni, gdy był wyraźnie spięty, łatwo wybuchał gniewem lub popadał w nastrój przygnębienia wyrażający się wygłaszaniem wielogodzinnych monologów. Zauważali zmianę. Napięcie towarzyszące ostatniej fazie przygotowań do wojny minęło. Koncentracja wojsk przebiegła sprawnie. Rosjanie zdawali się nie spodziewać wybuchu wojny, a więc udało się zrealizować najważniejsze warunki powodzenia wojny błyskawicznej. Być może był czas, gdy Hitler obawiał się, że Stalin go uprzedzi i pierwszy wyda rozkaz rozpoczęcia wojny, co oczywiście przesądzałoby o jej wyniku. Ale od połowy czerwca już nie brał tego pod uwagę. Według raportu nadesłanego 13 czerwca przez wywiad Fremde Heere Ost, opartego na analizie tysięcy zdjęć lotniczych, w zachodniej części Związku Radzieckiego zauważono ruchy dużych jednostek, lecz nie należało tego łączyć z przygotowaniami do natychmiastowej agresji. Wywiad donosił, że do nadgranicznych rejonów Rosjanie przerzucili 5 dywizji piechoty, 1 dywizję pancerną i zmechanizowaną brygadę, ale oceniano, że są to działania rutynowe, związane z letnimi planami szkoleniowymi. Podobne przemieszczenia wojsk zaobserwowano w okolicach Rostowa nad Donem, skąd duże oddziały wyruszyły na południe, lecz w żadnym z rejonów nie ogłoszono mobilizacji. Agenci donosili natomiast, że w wielu miejscowościach prowadzono zaciąg do oddziałów budowlanych. Nie było więc najmniejszego powodu do niepokoju. Jeszcze tego sobotniego wieczora do kancelarii dotarł meldunek dowódcy 48. Korpusu Zmechanizowanego. Sokal nie jest zaciemniony. Rosyjskie stanowiska są w pełni oświetlone. Oczywiste jest, że niczego nie podejrzewają. O północy na moście w Brześciu Litewskim radziecka Straż Graniczna odprawiła ekspres Moskwa-Berlin. Tuż potem przejechał pociąg wiozący zboże do Niemiec. Dopiero o świcie 22 czerwca z Moskwy wysłano polecenie zatrzymać cały tranzyt i eksport do Niemiec. Adolf Hitler pozostał w swoim gabinecie do godziny 2.30. Podobnie jak Stalin uznał, że wcześniej niż miał to w zwyczaju, powinien udać się na spoczynek. Wychodząc z pokoju, zatrzymał się przy generale Gerhardzie Engelu, adiutancie z wojsk lądowych. Nie miną 3 miesiące, a nastąpi upadek Rosji, upadek, jakiego nigdy nie oglądano w dziejach świata, powiedział do niego i szybko wyszedł z pokoju. Premier Winston Churchill przybył do rządowej posiadłości Chequers pod Londynem późnym wieczorem. Chequers to oficjalna rezydencja premierów rządu brytyjskiego otoczona 600-hektarowym parkiem, położona 50 kilometrów na północny zachód od Londynu. Parlament wyraził zgodę, aby w XVI-wiecznym dworku, przebudowanym w XIX wieku, premierzy spędzali weekendy. Ledwie jego wielki, czarny Bentley minął kutą bramę zamykającą podjazd do wiktoriańskiego pałacyku, a Churchill otworzył okno i, wysunąwszy dłoń z kapeluszem, machał do stojących na podjeździe jego gości. John Wynant, ambasador Stanów Zjednoczonych w Londynie, i Anthony Eden, minister spraw zagranicznych i zarazem bliski przyjaciel i doradca premiera, przybyli tuż przed nim i ledwo zdążyli podać służbie necessary, gdy dostrzegli samochód premiera. Anthony Eden, żyjący w latach 1897-1977, czołowy działacz brytyjskiej partii konserwatywnej, objął w grudniu 1935 roku stanowisko ministra spraw zagranicznych w rządzie premiera Chamberlaina. Nie akceptował jednak polityki ustępstw wobec mocarstw faszystowskich. W lutym 1938 zrezygnował ze stanowiska. W 1939 powrócił do rządu Chamberlaina, obejmując we wrześniu tekę ministra do spraw dominiów. W 1940 roku, gdy urząd premiera objął Churchill, Eden zajął stanowisko sekretarza stanu. W grudniu 1940 roku został ministrem spraw zagranicznych i sprawował tę funkcję do 1945 roku. W 1954 po raz trzeci objął stanowisko ministra spraw zagranicznych i rok później został premierem. W styczniu 1957, po nieudanej wojnie sueskiej, podał się do dymisji i wycofał z życia politycznego. Churchill, ubrany już weekendowo, w szarym kombinezonie, wysoko zapiętym pod szyją, który nazywał syrenim strojem, i w kapeluszu z szerokim rondem, wysiadł uśmiechnięty, lecz widać było, że liczne obowiązki mijającego dnia zmęczyły go. Lekko zgarbiony ruszył za gośćmi, którzy skierowali się do szerokich drzwi pałacyku, gdzie czekała już na nich żona premiera. Była wyraźnie zadowolona, widząc męża, gdyż ostatnio zdarzało się to rzadko. Sytuacja w Afryce Północnej, gdzie wojska brytyjskie cofały się pod potężnymi uderzeniami Afrika Korps oraz niemieckie naloty na Londyn, zmuszały premiera do pozostawania w rządowym schronie pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Skoro więc tego sobotniego wieczora przyjechał do Chequers, można było odnieść wrażenie, że nic niedobrego na froncie nie zdarzyło się i premier będzie mógł odpocząć choć jeden dzień. On sam nie dawał poznać, że zbliża się historyczna chwila, wobec której bitwy w Afryce i niemieckie naloty schodziły na plan dalszy. Tego ranka, podobnie jak każdego dnia, odbył długą rozmowę ze Stuartem Menzisem, szefem tajnych służb. Spotkania odbywały się w niezwykłych okolicznościach, gdyż Menzis przychodził do sypialni premiera o godzinie 9, gdy ten leżał jeszcze w łóżku lub ledwo co wstał i otulony w chiński szlafrok szedł do łazienki. Żartował wówczas, że Si, jak potocznie nazywano szefa tajnych służb, co było skrótem od Chief, zasłużył na zaszczytne miano Companion of the Bus, związane z orderem łaźni. Takie rozmowy trwały około 20 minut i pomimo szczególnej wagi miały bardzo lekki charakter. Pewnego dnia Churchill, leżąc jeszcze w łóżku, na widok Menzisa przytknął palec do ust, nakazując milczenie, a następnie wyciągnął rękę po dokumenty. Wyjaśnił zdumionemu szefowi tajnych służb, że podpisze papiery, ale nie może rozmawiać. Dlaczego? Menzis był szczerze zdziwiony. Churchill sekretnym gestem wskazał na swojego perskiego kota, wabiącego się Nelson, wylegującego się na parapecie okna. — Powinieneś, Stuarcie, odkryć to wcześniej — wyjaśnił. — To jest niemiecki agent, który przekazuje treść naszych rozmów pelikanom na jeziorze. W parku St. James, na który wychodziły okna sypialni premiera, a one oczywiście Niemcom. Rankiem 21 czerwca 1941 roku Churchill nie był skłonny do żartów. Z raportów, jakie przyniósł Menzies, zwłaszcza na słuchów niemieckich stacji radiowych prowadzonych przez Radio Security Service, wynikało jednoznacznie, że Niemcy gotowi są do uderzenia na Związek Radziecki. Było więc dziwne, że sobotniego wieczora w czasie tak gorącym, gdy wszystkie analizy i raporty wywiadu brytyjskiego ostrzegały o niemieckiej agresji, Churchill nie pozostał w Londynie, gdzie mógł natychmiast konsultować pierwsze działania z członkami gabinetu wojennego. Co ciekawe, na weekend do Chequers zaprosił ministra spraw zagranicznych i ambasadora Stanów Zjednoczonych. Bez wątpienia byli to politycy, których obecność mogła pomóc w ustaleniu posunięć, jakie rząd brytyjski powinien wykonać na wieść o wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej. Jednocześnie nieobecność innych członków rządu pozwalała premierowi uniknąć długich dyskusji, których wynik mógł być dla Churchilla niepomyślny. Do działania na wieść o wybuchu wojny przygotowywał się co najmniej od 15 czerwca. Najważniejszą dla niego sprawą było uzgodnienie poczynań z prezydentem Franklinem Rooseveltem, który zaakceptował jego pogląd, mówiąc: powinniśmy udzielić Rosjanom pełnego wsparcia i pomocy, jaka tylko będzie możliwa, postępując według zasady, że Hitler jest wrogiem, którego musimy pobić. Jednak Churchill musiał wcześniej zapewnić prezydenta, że taka polityka nie wywoła politycznej reakcji w Wielkiej Brytanii i nie spowoduje żadnych problemów dla prezydenta. Unteroffizier Kurt Koschke rozwinął wojłokowy materac i rozłożył go za wieżą czołgu. Usiadł tak wygodnie, jak tylko na to pozwalały występy pancerza. Kilka godzin wcześniej chłopcy z jego załogi uzupełnili paliwo i przymocowali dodatkowe kanistry z benzyną. Wzięli też więcej pocisków, niż przewidywał regulamin. Rok wcześniej Koschke tak samo rozpoczynał bojową służbę we Francji. Tamtego lata miał szczęście. Na drodze do francuskiego wybrzeża nieprzyjacielskie pociski ześlizgiwały się po pancerzu czołgu lub żłobiły w nim niewielkie rysy i dołki. Dopiero pod Arras 21 maja 1940 roku brytyjski pocisk wyrwał w jego czołgu PZKPF-3 sporą dziurę i zabił kierowcę oraz celowniczego. On sam odniósł ranę, która pozostawiła niewielką bliznę na lewym udzie. Na krótko trafił do lazaretu, ale już na francuski front nie zdążył powrócić. Po tamtym dniu pod Arras pozostał mu lęk. Nie mógł zapomnieć momentu, gdy nagle wszystko zatrzęsło się i uderzyła go fala gorąca. Nie słyszał wybuchu, ale chyba tylko dlatego, że na moment stracił przytomność. Widział, jak kurtka na plecach kierowcy znika w jasnych płomieniach ognia, a on sam z głową opartą na lewarkach nie porusza się. Kurt nawet nie miał czasu sprawdzić, czy żyje. Nie widział celowniczego, którego przydzielono do jego załogi kilka dni wcześniej. Widocznie osunął się w głąb wozu i leżał tam zasłonięty kłębami dymu. Znalazł w sobie jeszcze tyle siły, żeby szarpnąć za uchwyt klapy włazu ewakuacyjnego z boku wieżyczki, podciągnąć się na rękach i wydostać z płonącej maszyny. Oszołomiony dymem zwalił się na trawę i w panicznym strachu, że czołg za chwilę eksploduje, zaczął czołgać się w stronę rowu. Ostatkiem sił rzucił się na jego dno. W samą porę, gdyż chwilę potem potężna fala podmuchu wyrzuciła w górę kawały pancerza. Podniósł się, aby spojrzeć na miejsce, z którego uciekał. Zobaczył płonący kadłub bez wieży, która wyrwana wybuchem leżała odwrócona kilkanaście metrów dalej i wyglądała jak rondel zestawiony z kuchenki. Może dlatego, gdy kazano mu wrócić do jednostki 10 sierpnia, zgłosił się na ochotnika do nowego oddziału czołgów pływających, jaki formowano do inwazji na Anglię. Był to tak zwany Tauchpanzer, czołg pływający przebudowany z PZKPF-3 z działem kalibru 37 mm lub 50 mm. Szkolili się na wyspie Sylt na Morzu Północnym, ale w październiku 40 roku wszystkie załogi odesłano do różnych jednostek. Koszkę trafił do 18. Dywizji Pancernej i z nią pojechał nad Bug, przekonany, że tam trenować będzie forsowanie płytkich wód przybrzeżnych. Wnet jednak stało się jasne, że jego czołg będzie jeździć nie po dnie morza, lecz rzeki. Długą, elastyczną rurę, biegnącą z góry wieżyczki i zakończoną pływakiem utrzymującym jej koniec ponad falami morza, zastąpiono sztywną, stalową rurą o długości 2,5 metra, całkowicie wystarczającą, aby przejechać po dnie Bugu. Drzwiczki z boku wieżyczki otworzyły się i wypełzł przez nie umorusany celowniczy. — Pociski umocowałem, ale nie wiem, gdzie wetknąć taśmy do KM-ów — wycierał dłonie pakułami. — Zostaw — mruknął Kurt. — Szybko wystrzelamy. Sprawdź tylko ten cholerny komin. Nie wierzę w to urządzenie i zerknij na uszczelnienie wieżyczki. W ostatnich dniach zaczął się ożywiony ruch. Pośpiesznie uzupełniano zapasy paliwa magazynowanego w beczkach, złożonych w długim wykopie za wsią i osłoniętych siatkami maskującymi. Do magazynów pod wielkimi plandekami co chwila podjeżdżały ciężarówki, przywożące części zamienne do czołgów i amunicję. Nie było wątpliwości, nadchodził czas ataku. 20 czerwca stało się oczywiste, że nastąpi to lada moment. Tego dnia wzdłuż szpaleru czołgów stojących pod drzewami po obu stronach wiejskiej drogi zaczęły jechać długie sznury ciężarówek z wielkimi zielonymi pontonami. Wyrzucił niedopałek papierosa i spojrzał na fosforyzującą tarczę zegarka. Minęła pierwsza. Nasunął beret na oczy gestem, jaki przed laty zaobserwował na filmach Toma Mixa, który z podobną nonszalancją przesuwał swój kowbojski kapelusz. Mieli jeszcze 2 godziny do wyznaczonego terminu ataku. Na wielkim froncie od Morza Barentsa do Morza Północnego 3 miliony żołnierzy było gotowych do walki. Na prawym skrzydle grupa armii Południe, dowodzona przez generała Gerda von Rundstedta, miała 42 dywizje, w tym 5 pancernych i 3 zmotoryzowane. W centrum, od Lublina do Suwałk, stała grupa armii Środek. 49 dywizji, w tym 9 pancernych, 6 zmotoryzowanych i 1 kawaleryjska. Na północy, w Prusach Wschodnich, gotowa była grupa armii Północ feldmarszałka Wilhelma von Leiba, licząca 29 dywizji, w tym 3 pancerne i 2 zmotoryzowane. Niemieckie wojska w pierwszej linii liczyły 120 dywizji, w tym 17 pancernych. Z 21 dywizji pancernych, jakie w 1941 roku było w całym Wehrmachcie, dysponujących 3090 czołgami oraz 12 dywizji z 14 zmotoryzowanych. W rezerwie pozostała druga armia generała Maksymiliana von Weichsa, a w jej składzie 2 dywizje pancerne, 2 zmotoryzowane, a także około 24 dywizji piechoty. Nie było to dużo jak na tak wielką operację. Hitler jednak nie spodziewał się poważniejszego oporu zaskoczonych wojsk radzieckich. Siłę niemiecką uzupełniały wojska państw sojuszniczych – Rumunii, Węgier, Słowacji, Finlandii i Hiszpanii. Ponadto Włochy, których rząd został powiadomiony przez Hitlera o planie Barbarossa, dopiero wieczorem 21 czerwca utworzyły korpus ekspedycyjny, który w ramach niemieckiej 11. Armii ruszył do walki 7 sierpnia 1941 roku.